Szanowni Państwo, witamy na briefingu prasowym. Rozpoczęliśmy już posiedzenie Sejmu, 10. zresztą posiedzenie tej kadencji. No i teraz kilka słów o tym, jak ono będzie wyglądać, o harmonogramie, o tym, co będzie procedowane. Od razu informacja, że briefing nie potrwa dłużej niż pół godziny z uwagi na zobowiązania i kwestie czasowe. Panie Marszałku, bardzo proszę.
Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Dyrektor. Drodzy Państwo, zaczęliśmy posiedzenie Sejmu od procedowania ustawy działowej, która została zgłoszona przez rząd, zmiany w działach administracji rządowej. Następnie wrócimy o godzinie 12 do drugiego czytania ustawy o języku śląskim. Mam nadzieję, że przegłosujemy ją w piątkowym bloku głosowań. Następnie będzie o 13.30 ustawa, która umożliwia dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej. O godzinie 15, tu już widzimy, że chyba będzie lekki poślizg, może być 15.15, informacja pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara o łącznej liczbie osób, które były podsłuchiwane i wobec których prowadzono kontrolę operacyjną. No i oczywiście dyskusja nad tą informacją. Następnie dwie ustawy, pierwsze ich czytanie o Trybunale Konstytucyjnym i na koniec tego pracowitego dnia ustawa rządowa, drugie jej czytanie o pieczy zastępczej, czyli o tym, w jaki sposób, czy jak inaczej usprawnić dofinansowywanie przez rząd samorządów, żeby miały odpowiednie środki na wspieranie pieczy zastępczej. Dzień jutrzejszy w zasadzie prawie w całości skoncentrowany na exposé, na wystąpieniu pana ministra Radosława Sikorskiego. Zaczynamy o 9:00. Słyszałem, nie mam jeszcze potwierdzenia oficjalnego, ale z obecnością pana prezydenta, pan minister Sikorski wygłosi swoją informację o polityce zagranicznej, o kierunkach polityki zagranicznej na rok 2024 i zostanie nad tą ważną informacją przeprowadzona debata średnia, czyli de facto bardzo długa. Dlatego koniec tego punktu planujemy na godzinę 18:00. Zaczniemy o 9:00. Mam nadzieję, skończymy o 18:00, a więc praktycznie cały dzień poświęcony kierunkom polskiej polityki zagranicznej. Bardzo ważna rzecz. O 18:00 ustawa rządowa, która wykonuje prawo unijne o wymianie informacji podatkowej i o 19:30 jeden z dwóch ostatnich projektów obywatelskich, które nam zostały z poprzedniej kadencji, to jest ten projekt zgłoszony przez pana Warchoła, generalnie przez środowisko, można powiedzieć, zbliżone do suwerennej, solidarnej Polski. Mówi o obronie praw chrześcijan w Rzeczpospolitej i zmianie kodeksu karnego w tym zakresie. W piątek zaczniemy o 10:00, trochę później, bo musimy poczekać na komisję, ale też będzie trochę dłuższe prezydium, bo musimy wprowadzić zmiany, czy zainicjować zmiany w regulaminie Sejmu, które są jednym z kamieni milowych i do tej pory nie zostały przeprowadzone. Najpierw czytanie ustawy Polski 2050 o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa. A nie, najpierw będą głosowania, przypuszczam. Przesunęliśmy to teraz na konwencie, nie na prezydium, więc najpierw będzie blok głosowań, później ta ustawa. Później pytania i informacja bieżąca. Informację bieżącą ma na tym posiedzeniu Konfederacja. Będzie pytała o Zielony Ład premiera i minister Henik-Kloskę. I wreszcie potem ostatni projekt obywatelski, który nam został, czyli projekt o mieniu bezdziedzicznym i ustawie 447. Sprawozdawcą, wnioskodawców, przedstawicielem wnioskodawców spodziewamy się, że będzie pan Robert Bąkiewicz, tak jak to było wcześniej już państwu przedstawione. Tak wygląda porządek tego posiedzenia Sejmu. Chcę podzielić się z państwem jeszcze dwoma ważnymi informacjami. Pierwsza z nich, jak państwo wiecie, do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, przed Trybunałem Stanu i wpłynął do mnie odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 17 kwietnia, postanowienia mrożącego, które nazywa się samozabezpieczającym, którego konkluzja jest następująca. Ani marszałek Sejmu, ani Sejm, ani żadna z komisji, ani nikt w tym budynku nie ma prawa dotykać się, zajmować się i w ogóle czegokolwiek robić z wnioskiem o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Dlaczego? Ponieważ jest to surowo zakazane przez Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej. Dlaczego? Ponieważ Trybunał tego zakazuje. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że wykonaliśmy bardzo intensywne analizy prawne tego, co otrzymaliśmy. I chcę z całą mocą stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny, wydając to postanowienie, w sposób oczywisty przekroczył swoje uprawnienia. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym bardzo precyzyjnie wskazuje, kiedy może zostać wydane zabezpieczenie, i to jest w przypadku skargi konstytucyjnej wnoszonej przez obywatela albo kiedy jest spór kompetencyjny rozstrzygany pomiędzy dwoma organami państwa. Ja jako marszałek Sejmu stoję na straży powagi tej Izby, ale też praw Sejmu i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś będzie wchodził w sposób bezprawny w kompetencje i konstytucyjne uprawnienia Sejmu Rzeczypospolitej. Dlatego informuję Państwa, że nie wykonam tego postanowienia, które nadesłała nam pani Julia Przyłębska, i nadal będę procedował zgodnie z prawem wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu pana prezesa Glapińskiego. Argumentacja naszych służb prawnych, biura ekspertyz, dzisiaj zapoznało się z nią Prezydium Sejmu, przedstawiliśmy je wszystkim obecnym na posiedzeniu i opinia nasza była zgodna, nawet wicemarszałek Bosak miał w tej sprawie zdanie zbieżne z moim i z naszym. W tej opinii bardzo jasno wskazane są błędy, które popełnił Trybunał, a więc po pierwsze brak podstawy prawnej, po drugie orzekanie nie w takim składzie, w jakim powinien, po trzecie powoływanie się na przepisy czy na rozstrzygnięcia Trybunału, które już wcześniej zostały zakwestionowane. Mówimy to o tych orzeczeniach z 2015 roku. Są tam też inne błędy, które podnieśliśmy. W związku z powyższym należało zrobić to, co należało zrobić. A ponieważ służby prawne Sejmu wskazały po analizie tego wniosku, którą Państwu zapowiadałem, że są w nim pewne uchybienia i są w nim pewne konieczności uzupełnienia, dlatego zgodnie z artykułem 6 ustawy o Trybunale Stanu skierowałem dzisiaj ten wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej celem wydania opinii, czy Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zgadza się z opinią prawników sejmowych, że należy odesłać ten wniosek do uzupełnienia pewnych istotnych kwestii formalnych do wnioskodawców. Jeżeli komisja podzieli te opinie, to na Prezydium Sejmu będziemy w tej sprawie głosować. Ja uważam, że w tak poważnej sprawie, i żeby była jasność, ja jestem zwolennikiem postawienia jako polityk, jako szef partii pana Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, natomiast uważam, że powinno się to odbywać bez żadnych wątpliwości formalnych, bez cienia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, które ktokolwiek mógłby chcieć podnieść przeciwko takiemu wnioskowi. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a my tu mówimy o bardzo ważnym organie państwa i o bardzo poważnej procedurze, a więc jeżeli taka będzie opinia Komisji Odpowiedzialności i decyzja Prezydium Sejmu, poproszę, tak jak to robię z wieloma innymi ustawami, które wpływają choćby do Sejmu, wnioskodawców o uzupełnienie tych braków, o dopisanie potrzebnych rzeczy, o wyjaśnienie tego, co nie zostało wyjaśnione, o spełnienie wszystkich wymogów formalnych. To jest normalna procedura. Tak się w Sejmie bardzo często zdarza. Jedyna różnica jest taka, że ponieważ mówimy o wniosku, o Trybunał Stanu, a nie o ustawie, ta procedura jest dłuższa i bardziej wieloetapowa. Na to Państwa uwagę zwracam, bo to jest rzecz bardzo poważna. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to że dzisiaj na Prezydium Sejmu, poddałem to opinii, decyzja jest moja, ale zaopiniowałem pozytywnie wniosek, a raczej inaczej może powiem. Nadałem numery druków większości ustaw zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość w ramach ich nawałnicy. Oni mieli taki moment pewnego rodzaju nawalnego deszczu ustaw, który pojawił się kilka tygodni temu w Sejmie. Te ustawy, jest ich chyba 10, są o wszystkim, bo są o dobrowolnym ZUS-ie, o faktycznie babciowym, o rencie wdowiej, o mnóstwie różnych rzeczy. To w sumie kosztuje jakieś 100 miliardów złotych. Dzisiaj już na sali plenarnej wyraziłem swoją opinię, że bardzo się cieszę z tego, że tak ostro ruszyła ofensywa legislacyjna PiS-u. W moim odczuciu jakieś 4 do 5 lat za późno, bo można było wszystkie te genialne pomysły przeprocedować, kiedy się miało większość, a nie kiedy się jest w opozycji. Natomiast stojąc na straży procedur demokratycznych w Sejmie i tego, że to nie jest Sejm, mówiąc też zupełnie, mówię to jako część tego Sejmu, koalicji 15 października czy jakiejkolwiek innej koalicji, tylko Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podjąłem decyzję o nadaniu druków, numeru druków wszystkim tym ustawom, a te, które wymagały bodaj dwie uzupełnienia, skierowałem do wnioskodawców po to, żeby te projekty zostały uzupełnione. Spodziewam się jeszcze kolejnych w takich przejawów legislacyjnych ofensyw. Bardzo mnie one cieszą. Mamy nad czym pracować, mamy się czym zajmować. No i może jeszcze jedna rzecz w sprawie tych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. Wiecie Państwo, że dzisiaj będziemy je procedować. Tam pojawił się pomysł wysłuchania publicznego, bardzo będziemy go wspierać. Jednocześnie wciąż apelujemy do Senatu, żeby przyspieszył pracę nad tym sektorem, nad tym blokiem, nad tym modułem zmiany konstytucji, o którym mówiliśmy, prezentując pakiet tych rozwiązań. Jest opinia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie tych ustaw, możecie się z nią Państwo zapoznać, a więc dobrze, że dzisiaj te ustawy na Sejmie będą czytane, bo zmiany i przywrócenia Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście obywatelom, a wyjęciu go z rąk kasty politycznej, to jest rzecz jedna z najpilniejszych, które musimy zrobić, żeby Polska wróciła do grona w pełni krajów, w których rządzi prawo. To tyle z mojej strony. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę.
Pan redaktor, Telewizja Trwam.
Dzień dobry, Edward Jasnosz, Telewizja Trwam. Panie marszałku, chciałem zapytać, co dzieje się z mandatem po pośle Macieju Wąsiku, kiedy ewentualnie ten mandat zostanie obsadzony przez inną osobę?
Nic się nie dzieje. Mandat wygasł. Mandat wygasł pana posła Wąsika w momencie, w którym został w grudniu ubiegłego roku skazany prawomocnym wyrokiem sądu, a więc nie jest posłem. Natomiast obsadzenie tego mandatu będzie możliwe, kiedy odblokuje się sytuacja w Trybunale, przepraszam, w Sądzie Najwyższym. Ja uzyskam nie stanowisko tej izby, do której nie został ten wniosek wysłany, tylko tej, do której został wysłany. No, mam bardzo jasne stanowisko dwóch izb, z których jedna miała prawo orzekać w tej sprawie, w sprawie posła Kamińskiego. W sprawie posła Wąsika nie mam. Sąd Najwyższy się zawiesił pod rządami pani prezes Manowskiej. Więc ja z ostrożności i też z szacunku do prawa, to co zostało rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny, a więc pozbawienie pana Wąsika mandatu, uwzględniam i szanuję. Natomiast jeżeli chodzi o wszczęcie procedury obsadzenia mandatu po nim, tego wakującego mandatu, nie podejmuję tej procedury ze względu na poważny kryzys w Sądzie Najwyższym. Jak się sytuacja zmieni w Sądzie Najwyższym, to będziemy się zastanawiać. Na razie mamy w Sejmie naprawdę sporo nieobsadzonych mandatów w związku ze śmiercią posłów, z wstąpieniem ich w inne role. Mamy prezydenta Kalisza, posła, który został, Ryszarda Kalisza, tylko miasta Kalisza. Mamy prezydenta wybranego z szeregów naszych ław poselskich. Mamy innych samorządowców, więc dużo będzie teraz, a teraz jeszcze wybory europarlamentarne, więc spodziewam się, że ta wymiana w ławach poselskich będzie następować. I stanowczo podkreślam, że nieprawdą jest to, co mówi na początku każdego wniosku formalnego poseł Sachajko. To wcale nie jest najliczniejszy Sejm w ciągu kilkusetletniej historii Polski, bo tych mandatów dzisiaj wygaszonych z różnych przyczyn mamy całkiem sporo. Natomiast konstytucja pozwala nam działać, bardzo jasno mówi, do uchwalania prawa potrzebnych jest 231 posłów i taką liczbą posłów z dużym naddatkiem Sejm dysponuje.
Dziękuję. TVN24, bardzo proszę.
Agata Adamek, TVN24. Panie marszałku, chciałam zapytać o przymiarki do wyborów europejskich po stronie Polski 2050.
Kandyduję.
O.
I co teraz?
No nie wiem, zostawia pan Sejm? No
żartowałem,
jak to?
Żartowałem, ale chciałem zobaczyć na Państwa
zaraz będzie żółty
ten
pasek.
Moment.
Ale my jesteśmy wszyscy w żółtych paskach, proszę
Gadam
tego nie robić.
Gadam o jakichś ustawach, o jakichś rzeczach, a tu nagle jest mięso, wreszcie. Tak, kandyduję. Nie kandyduję.
A czy ktoś, kto reprezentuje Polskę 2050 w rządzie, będzie kandydował?
Nie mam takich informacji, żeby ktokolwiek chciał i ktokolwiek miał takie plany.
Ale może będzie musiał?
Nie. Nie ma czegoś takiego jak musiał. Nie. Absolutnie. Nikt niczego nie musi. My jesteśmy partią, która relacje buduje nie na przymusie, ale na partnerstwie i dialogu. Nikt u nas niczego nie musi. A więc nie przewiduję sytuacji, w której ani minister Buczyńska, bo mówimy o trzech ministrach, tak naprawdę mamy trzy ministry konstytucyjne, czy Paulina Henik-Kloska, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, które mają w tej chwili tyle roboty, do której się zobowiązały, nad rzeczami, do których się zobowiązały, nagle po kilku miesiącach odmeldują się z rządu. Umówiłeś się na robotę, to ją skończ. I nasze panie minister do Parlamentu Europejskiego kandydować nie będą.
I to samo dotyczy koalicyjnych ministrów. Rozumiem, że pana ocena dotycząca tego, że jak ktoś się czegoś podjął, to powinien to dokończyć, dotyczy też w ogóle reprezentacji rządowej.
Nie, to znaczy, bo to jest trochę inaczej, dlatego że ja wiem, na co się umawiałem z naszymi ministrami, na co one umawiały się z Polakami. Są tacy ministrowie, którzy umawiali się na dowiezienie jakichś tematów, na zrobienie jakiejś rzeczy, na pracę modułową i na to, że w tej sztafecie zostaną zastąpieni. I tutaj każdy z naszych ugrupowań koalicyjnych decyzję podejmuje samo, kogo, o kim już może powiedzieć, że wywiązał się ze swojej pracy i teraz następny proszę, a kto jeszcze powinien w rządzie zostać. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, jest nasz zarząd po południu, gdzie będziemy o tych listach dyskutować intensywnie. Jest zarząd Platformy, który też będzie o listach intensywnie dyskutował. Mamy bardzo mało czasu i mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni ten temat zamkniemy, a póki co intensywnie zbieramy podpisy.
To ostatnia rzecz, klub parlamentarny. Czy on opustoszeje w jakimś stopniu lub zostanie uszczuplony po wyborach do Europarlamentu? Czyli jednym słowem, czy parlamentarzyści Polski 2050 będą licznie kandydować?
Będzie kandydował Michał Kobosko, tutaj nie ma wątpliwości. Klub zostanie uszczuplony przez jego nieobecność bez cienia wątpliwości.
Natomiast, o ile zdobędzie mandat.
Ale chyba 4 czy 5 osób, które będą miały prawo do objęcia mandatu po nim, to są osoby z Polski 2050, więc klub opustoszeje, klub będzie się czuł osamotniony, bo bez Michała Kobosko w nim to już nie będzie to samo, ale partia chce go na odpowiedzialnym odcinku europejskim, żeby zrobił rzeczy, które będą, i to mogę dzisiaj też Wam powiedzieć po konferencji przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej, z której wczoraj wróciłem, które budzą coraz większy niepokój w Europie. To będzie bardzo trudny Parlament Europejski. Spodziewamy się tam być może nawet, patrząc na sondaże z całej Europy, większości składającej się z pojedynczych posłów, a nie frakcji, tak jak to było do tej pory. Będzie bardzo trudno ułożyć i komisję, będzie bardzo trudno, spodziewamy się, może być trudno, wybrać szefa Rady Europejskiej, a nasz sojusz Renew Europe potrzebuje bardzo, bardzo nowego impulsu, świeżego powietrza. Michał jest jednym z filarów w tej chwili, jest szefem jednego ze stowarzyszeń, które współtworzą razem z ALDE, z innymi ugrupowaniami ten sojusz Renew Europe. Słuchajcie, no my nie możemy pozwolić oddać Europy polexitowcom czy ludziom, którzy chcą rozwalić Europę na części. Znaczy możemy dyskutować o kształcie Europy, ale na Boga, nie teraz, kiedy mamy wojnę za granicą, musimy opowiedzieć to wszystko w sposób nowy. Znaczy ja nie mówię o kształcie Europy, bo o kształcie zawsze trzeba dyskutować, ale o tym, czy Unia Europejska ma być. Jeżeli dzisiaj już słyszymy w kampanii europejskiej w Polsce głosy, jeżeli by było referendum, głosowałbym czy głosowałabym przeciw członkostwu Polski w Unii Europejskiej, to jest moim zdaniem tak niezgodne z polską racją stanu, że my dzisiaj musimy popatrzeć na te eurowybory zupełnie inaczej niż często patrzone było do tej pory. One do tej pory były wydarzeniem, powiedziałbym, kameralnie znaczącym dla pewnej grupy bardzo wąskiej polityków, a w tej chwili to jest naprawdę nasza przyszłość. To, co się wydarzy 9 czerwca, i moi koledzy, koleżanki z bardzo wielu krajów no, z wielkim nerwem oczekują tego, co się tego 9 czerwca wydarzy. My musimy zrobić wszystko, stąd Michał na listach. Pewnie jeszcze będzie jeden, może dwóch członków, członkiń klubu parlamentarnego, którzy na listach się pojawią. A jak będzie ostatecznie, jaki będzie werdykt wyborców, zobaczymy.
A pan się umówił w Sejmie na pracę modułową, czy nie?
Pani redaktor,
ja bym... pani pyta w tej chwili,
mówił
tak?
Pan o pracy modułowej, na którą niektórzy się umówili, czyli na jakiś czas tylko swojego odcinka pracy,
oczywiście,
a potem na innym
on
odcinku.
On jest wyznaczony moją kadencją poselską oraz umową koalicyjną. Natomiast zobaczycie Państwo niedługo, ile fajnych rzeczy udaje nam się w Sejmie zrobić, bo ta maszyna rzeczywiście się rozpędza. Zobaczycie, ile wydarzeń będzie wokół rocznicy Polski w Unii Europejskiej, Dnia Flagi, Święta Konstytucji. To będzie Sejm nie do poznania. I ja już będę się cieszył, że pewne procesy zostały puszczone w ruch i zostało zrobione to, na co się umawialiśmy. Natomiast jeżeli pyta mnie Pani, czy to już ten czas, że pakuje kartonik, jeszcze nie. Nie ma ani kartonika, ani pakowania. Mój czas w Sejmie, chyba że Izba zdecyduje inaczej. Blok głosowań jest w piątek. Można zgłosić kandydatów na marszałka Sejmu, jeszcze się nie skończy.
Pan redaktor Polsat News, prosiłabym o jednym pytaniu, to
tak
dzięki
będzie.
Temu zdążymy.
Dzień dobry, Bartłomiej Myślankiewicz, Polsat News. Panie marszałku, chciałem zapytać, będzie procedowana ustawa o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa. Chciałem zapytać o Orlen, a tak naprawdę spółkę córkę, czyli Orlen Trading Switzerland. Z medialnych doniesień wiemy, że ta spółka tradingowa straciła 1 600 000 000 złotych na przedpłatach za ropę. W całą tę sprawę jest zamieszany jakiś 25-letni Chińczyk. Jak pan tę sytuację ocenia? Kto powinien za to odpowiedzieć? W jaki sposób? Dodam tylko, że ta spółka dalej będzie funkcjonować.
Proszę pozwolić mi jednak skupić się na tej konferencji, na tym, co dotyczy pracy marszałka Sejmu. Ja nie sprawuję bieżącego nadzoru, ani też nie codziennie pobieram wiedzę na temat każdego obszaru działań każdej spółki Skarbu Państwa. te doniesienia, o których pan, które pan tutaj przedstawia, znam jedynie z mediów i muszę powiedzieć, że to budzi oczywiście potężny niepokój, jak bardzo wiele rzeczy, które z Orlenem były związane. Wydaje się, że można dziś próbować szukać coraz nowych dowodów na tezę, czy przesłanek potwierdzających tezę, że była to jedna wielka, albo przynajmniej bardzo duża przepompownia pieniędzy w bardzo różne dziwne strony, które wszystkie muszą zostać wyjaśnione. Ja robię co mogę, żeby wyjaśnić przepływy finansowe państwa we wszystkich możliwych obszarach, w których mogę. Nie porównuję Orlenu absolutnie, czy spółek Skarbu Państwa z jakimiś organizacjami społecznymi, ale na przykład zawnioskowałem do Najwyższej Izby Kontroli o kompleksową kontrolę przepływów finansowych między państwem a Kościołem, czy związkami wyznaniowymi. Uważam, że ci, którzy dzisiaj z ramienia naszej koalicji odpowiadają za aktywa państwowe, ci, którzy odpowiadają za wymiar sprawiedliwości, powinni z olbrzymią uwagą zająć się każdą złotówką, którą Orlen obracał, bo to było chyba jakieś udzielne księstwo, w którym mieliśmy przecież i prywatną agencję ochrony, jak teraz słyszymy, która zajmowała się śledzeniem i podsłuchiwaniem ludzi. Mieliśmy dział prasowy, mieliśmy tysiące różnych rzeczy, które chyba w takiej akurat działalności, w takim profilu nie widzą się z gospodarnością. A więc niech to zostanie wyjaśnione do spodu i są odpowiednie organy państwa, które będą mogły się tym zająć.
To tylko dopytam, czy w ramach tej modułowej pracy ministrów, no jeżeli Borys Budka wybiera się do Brukseli, to powinien tę sprawę Orlenu załatwić jeszcze przed wyborami?
Nie znam jej na tyle dobrze i nie znam też tego, na co umówił się dokładnie ze swoim szefem, premierem, pan minister Budka, więc trudno jest mi tę sprawę w jakiś sposób komentować. Na pewno w Ministerstwie Aktywów Państwowych są ludzie, którzy będą mogli się tym zająć, a ja apeluję jedynie o to, żeby wszystkie nasze zajmowania się rzeczami, które dzisiaj odkrywamy, były konkluzywne. Nie żebyśmy je wyciągali i pokazywali, mówili zobaczcie jak strasznie, tylko za tym, żeby szła odpowiedzialność. A więc jeżeli komisja śledcza, to sprawozdanie. Jeżeli są oskarżenia, to zarzuty prokuratorskie i sąd. Załatwiajmy sprawy, konkludujmy sprawy, stawiajmy kropkę, bo inaczej będzie nam groziło, że ludzie, którzy nas słuchają, uznają, że skoro tyle miotamy oskarżeń, na prawo i na lewo, to może jesteśmy jakimiś pieczeniarzami, skoro nie kończą się w prokuraturze, skoro nie kończą się w sądzie, skoro nie kończą się wyrokiem skazującym, skoro nie kończą się konfiskatą mienia itd., itd. Więc o taką konsekwencję w tym procesie zawsze bardzo apeluję.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję i ostatnie pytanie, będziemy kończyli. Bardzo
Maciej Zemo, Telewizja w Polsce. Panie Marszałku, ja mam pytanie dotyczące tych projektów zmieniających Trybunał. Wątpliwości wyraził profesor Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Mówi, że to jest no, bardzo groźny, to byłby bardzo groźny precedens, jakby doszło do właśnie odwołania pani prezes przed upływem kadencji. Czy no, pan podziela te wątpliwości pana rzecznika? I drugie pytanie, bardzo króciutkie, jeżeli można, o te protesty ostatniego pokolenia, które w ostatnich dniach blokowało mosty, ulice. Jak pan się to ocenia, czy to jest właściwa walka o swoje postulaty? Dziękuję.
Pyta pan przede wszystkim o ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Czytałem tę opinię pana profesora Wiącka. Mogę się zgadzać lub nie zgadzać, natomiast z niektórymi aspektami, natomiast jest to bardzo dobry prawnik i bardzo dobry rzecznik praw obywatelskich. Jestem przekonany, że głos pana rzecznika zostanie wzięty pod uwagę w procesie legislacyjnym, zostanie z uwagą wysłuchany przez posłów, którzy się tym zajmują. To nie jest jedyny głos w sprawie tej ustawy i dobrze, że to też świadczy o otwartości procesu legislacyjnego, świadczy o tym, że my poważnie podchodzimy do tego, co robimy, że takie opinie prosimy, zamawiamy, one przychodzą, są publikowane, bo to będzie na pewno z pożytkiem dla tego prawa, które musi być zmienione w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem pani Julii Przyłębskiej doprowadził polskie sądownictwo konstytucyjne na dno. I musimy teraz z tego dna spróbować wstać i zbudować taki Trybunał Konstytucyjny, tak go znowu zwrócić obywatelom, żeby stanowił bezpiecznik w systemie państwa prawa, o który nam chodzi. Determinacji nam w tym nie zabraknie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, patrząc z boku, służyć dobrą radą, pokazywać, że coś można zrobić lepiej, zawsze uważam, powinniśmy się w takie głosy uważnie wsłuchiwać. Zapytał pan o protesty ostatniego pokolenia. Wie pan, Polska 2050 jest chyba jedną z najbardziej zielonych, jeśli chodzi o postulaty partii czy ugrupowań politycznych na polskiej scenie. Zawsze to podkreślaliśmy, jak dla nas jest to ważne. Ja zawsze z wielkim szacunkiem odnosiłem się do przedstawicieli Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, do wszystkich tych, którzy często przerywali moje wystąpienia po to, żeby przyjść i powiedzieć, że naprawdę nie mamy już czasu. Bo oni mają rację. Nie mamy już czasu. Nie mamy już czasu. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie pokolenie, powiem to jako obywatel, nie jako marszałek Sejmu. Czasami niektóre działania, które podejmują, budzą moje, jako obywatela, wątpliwości. Nie sens tego, co mówią. Bo oni, jeżeli dobrze rozumiem ich przesłanie, mówiąc o tym, że są ostatnim pokoleniem dzieci, które walczy z pokoleniem swoich rodziców o to, żeby móc normalnie żyć i funkcjonować, to ja te argumentacje rozumiem, czy motywacje rozumiem. Nie rozumiem metod. Uważam, że niekiedy te metody są o tyle przeciwskuteczne, że wygenerują złe emocje wokół całej idei, o którą walczą, i przysporzą jej więcej przeciwników niż potencjalnych zwolenników. Tak, trzeba o tym mówić głośno. Tak, trzeba upominać i poganiać polityków, żeby kryzys klimatyczny potraktowali poważnie i wyciągnęli z tego praktyczne wnioski, ale nie wolno zrazić do siebie ludzi, którzy mogą być w tym procesie niezbędnym sojusznikiem, bo to oni, obywatele i obywatelki, będą głosować, wybierając polityków, którzy te problemy, o których dziś mówi ostatnie pokolenie, będą mogli załatwić. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, bardzo dziękuję Państwu.